Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy, szczególnie serdecznie pozdrawiam naszych stałych słuchaczy. Moim i Państwa gościem jest Andrzej Cegielski, profesor, doktor habilitowany, matematyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
A co robi matematyk w audycji Niedziela z Kulturą? No to się zaraz okaże. Tytułem wstępu do naszej rozmowy można powiedzieć, że gdyby nie matematyka, nie byłoby rozwiniętej cywilizacji i bardzo wielu wytworów kultury. Zacznę od nieco osobistej kwestii. Czy Pan Profesor wybrał matematykę, żeby znaleźć się po najlepszej stronie, po stronie królowej nauk? Czy to był świadomy wybór, czy trochę przypadek?
Wybór był z jednej strony świadomy, ale był to też przypadek. Dlatego, że ja miałem to szczęście, że zarówno w szkole podstawowej, jak i w liceum miałem bardzo dobrych nauczycieli matematyki. Pan Widziński.
O, naprawdę? To też mój nauczyciel matematyki, ale ja kiepsko skończyłem jako matematyk.
Tadeusz Gawroński.
O, też mój, Halina też mój. Daszyńska. Ojej, to mieliśmy Halina, wspólny.
Teodozja, pani Teodozja Daszyńska. To byli moi nauczyciele matematyki. Miałem właśnie to szczęście, że bardzo dobrze mnie przygotowali. Tylko mi się wydawało, w liceum byłem troszeczkę... może nie naiwny, tylko wydawało mi się, że ja już się nauczyłem całej matematyki. I dlatego stwierdziłem, że pójdę na inne studia. Wybrałem elektronikę na Politechnice Wrocławskiej. I tam chciałem też, używając matematyki, ale stosować ją w innych dziedzinach. Tak się złożyło, że przed studiami były wtedy tak zwane praktyki robotnicze. Na tej praktyce robotniczej opiekunką była studentka 5 roku matematyki i pytała się mnie, gdzie ja zdalnie. Mówię, na elektronikę. A co ty, głupi jesteś, chodź do nas na matematykę. No i przekonała mnie i dlatego rozpocząłem studia z matematyki i wydaje mi się, że dobrze zdałem.
O tym też będziemy dzisiaj jeszcze rozmawiać. Ale dlaczego matematyka jest nazywana królową nauk? Co o tym zaświadcza?
Co zaświadcza o tym, że jest to królowa nauk? Wydaje mi się, że nie ma dziedziny życia, czy żadnej dziedziny nauki nie ma, w której matematyka nie byłaby stosowana. Matematykę widzimy, właściwie nie widzimy, ale ona jest zawsze gdzieś tam wewnątrz, w różnych dziedzinach i nauki, i techniki, i życia codziennego. Jeśli patrzymy na przewidywanie pogody, jaka jutro będzie pogoda, jaka będzie za tydzień, jaka będzie za 2 tygodnie, to za tym kryje się głęboka matematyka. Jeśli słuchamy muzyki, teraz najczęściej ona jest w postaci plików MP3. Ta kompresja do MP3 to jest też głęboka matematyka. Podobnie rozpoznawanie obrazów czy rozpoznawanie mowy. Jak mówimy czasem do smartfona, to na ekranie pojawia nam się to, co powiedzieliśmy. No to musi to jakoś, ktoś musi tam rozpoznać, a tym ktośem to są algorytmy, które są oparte o głęboką matematykę. W samochodzie włączamy nawigację, chcemy dostać się z miasta A do miasta B. No i w ciągu ułamka sekundy pokazuje nam się trasa najszybsza, najkrótsza, najbardziej ekonomiczna. Za tym kryje się też głęboka matematyka. Wiele dziedzin życia codziennego, tam jest ukryta matematyka.
Możemy powiedzieć, że matematyka przenika nasze życie, naszą cywilizację w sposób bardzo często niedostrzegalny, tak jak pan profesor powiedział. Ale jakbyśmy się jeszcze zatrzymali na chwilę przy korzeniach matematyki. Kiedy i gdzie napotykamy na jej początki? Jak mocno obliczenia matematyczne wpłynęły na początki tej ogólnoludzkiej naszej cywilizacji?
Wydaje się, że matematyka istnieje od początku cywilizacji człowieka. Świadczą o tym wykopaliska, słynne tak zwane kości z Ishango. To są kości, które powstały, czy mają wiek ponad 20 tysięcy lat. To są kości pawiana, które były znalezione z takimi nacięciami. Prawdopodobnie człowiek nacinał, tam robił takie karby, żeby wiedzieć, ile upolował zwierzyny, czy też ilu ma wrogów w okolicy, żeby wiedział, jak się bronić. No wydaje się, że to te wykopaliska sprzed 20, czy nawet ponad 20 tysięcy lat świadczą o tym, że ta matematyka istniała już, że człowiek liczył, rachował już od zarania swoich dziejów. Ale to nie tylko to o tym świadczy. Jeżeli popatrzymy na starożytne kultury, szczególnie na kulturę Majów, która, w której astronomia istniała już 3000 lat przed naszą erą. Jeżeli uświadomimy sobie, że 1000 lat temu Majowie potrafili wyznaczyć długość roku z taką dokładnością, z jaką w Europie wyznaczono go dopiero w XIX wieku, obecnie długość roku różni się od tego roku wyznaczonego przez Majów 1000 lat temu o 17 sekund. To wyobraźmy sobie, że ta matematyka istniała już naprawdę bardzo, bardzo dawno. Ja miałem okazję być w Meksyku w jednej z takich świątyń, to nie było akurat Majów, tylko Zapoteków. I tam widziałem, w jaki sposób w piramidzie była liczona długość roku. Na szczycie był mały otworek i kilkadziesiąt metrów niżej słońce padało na posadzkę i tam na podstawie tego liczono, jak długi jest rok. To jest o tyle ciekawe, że Majowie, mimo że policzyli rok z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, to oni nie znali ułamków. Majowie w ogóle nie znali ułamków. Jeżeli popatrzymy na starożytną Mezopotamię, na starożytny Egipt, gdzie już znano, zapisywano liczby w postaci pozycyjnej. To jak wiemy w Europie, to dopiero w XII wieku zaczęliśmy zapisywać liczby w postaci pozycyjnej, czyli jednostki, dziesiątki, setki i tak dalej. To jest bardzo wygodny zapis, bo dzięki temu te obliczenia, które dokonujemy, no, daje się to łatwo obliczyć. Wyobraźmy sobie, że jak Rzymianie musieli się wysilać, żeby pomnożyć przez siebie dwie liczby w zapisie rzymskim.
No tak.
To było bardzo trudne.
Podobnie jak lekarze, matematycy mają swoje specjalizacje. Jaka jest specjalizacja pana profesora?
Ja się zajmuję optymalizacją, taką dziedziną matematyki. I w tej optymalizacji zajmuję się, no to już jest takie bardzo specjalistyczne, teorią punktów stałych, metodami wyznaczania punktów stałych. Okazuje się, że punkty stałe w matematyce mają, nie tylko w matematyce, również w wielu zastosowaniach bardzo duże znaczenie. I dzięki temu możemy rozwiązywać wiele, wiele zagadnień. Dzięki właśnie tym własnościom punktów stałych.
Co możemy na przykład rozwiązywać? Jakiego rodzaju zagadnienia? O ile to jest oczywiście wiedza dość przystępna.
Tak, no powiedzmy sobie takie zagadnienie jak tomografia komputerowa. Każdy chyba z nas widział, jak wygląda tomograf komputerowy. Tam jest takie łóżko, na którym wjeżdża pacjent do takiego olbrzymiego koła i tam zostaje naświetlany z różnych stron. Zwykle jak przeczytamy coś na ten temat w sposób popularnonaukowy, to jest napisane, że dzięki skomplikowanym obliczeniom matematycznym ten tomograf komputerowy potrafi zobrazować nam przekrój ludzkiego ciała. Za tym kryje się właśnie głęboka matematyka i również teoria punktów stałych. Podobnie jak popatrzymy na radioterapię, na współczesną radioterapię, gdzie naświetlane są guzy, w okolicy których znajdują się ważne tkanki ludzkie, na przykład rdzeń kręgowy, a w pobliżu rdzenia jest guz. Trzeba go tak naświetlić, żeby guz został usunięty, a żeby rdzeń nie został uszkodzony. Też się naświetla to z wielu kierunków i metody, w jaki sposób należy go naświetlić, są głęboko matematyczne.
Mhm. W matematyce, podobnie jak w zapisie nutowym, można dostrzec rodzaj międzynarodowego języka, bo ma on swoją siatkę pojęciową. I czy mamy jeden uniwersalny język wspólny dla wszystkich matematyków, czy mamy taką wielość języków matematycznych?
Nie, ja myślę, że w samej muzyce, mimo że zapis jest jednolity, nutowy, to też są też pewne różnice. Ja się nie chcę tutaj wypowiadać, bo na muzyce się akurat tak nie znam. Ale może powiem tylko tyle, że już Witold Lutosławski, słynny polski kompozytor, tak na marginesie, Lutosławski studiował też matematykę.
No proszę.
Powiedział, że zarówno matematyka, jak i muzyka są najwyższymi wytworami kultury ludzkiej. Dlaczego? Dlatego, że ze względu na ich głęboką abstrakcję, żeby można było coś stworzyć zarówno w muzyce, jak i w matematyce, trzeba najpierw przetworzyć to, co słyszymy, na pewne symbole, a później te symbole umieć odczytywać, prawda? W matematyce też, jeżeli chcemy, obserwujemy świat, bo matematycy bardzo często obserwują ten świat. Jeżeli chcą pewne zagadnienia zapisać w języku matematyki, to muszą stworzyć pewną symbolikę, którą inni też zrozumieją. I tutaj jest tutaj bardzo wiele podobieństwa. Zresztą można powiedzieć, że wielu muzyków było również matematykami.
To prawda.
Można powiedzieć tak, że sam Pitagoras w tych czasach, kiedy tworzyła się szkoła pitagorejska, tam w zasadzie muzyka i matematyka to była jedna i ta sama dziedzina.
Właśnie.
Również Galileusz, znamy tego, to nazwisko, prawda?
Tak.
On, niezależnie od tego, że był matematykiem i astronomem, był również muzykiem. Był reprezentantem teorii muzyki, ale również kompozytorem. Jeżeli słuchamy muzyki Jana Sebastiana Bacha, to widzimy tam w tej muzyce wielki porządek, taki jak jest również w matematyce.
Tak jest.
Ale również wiele innych osób zajmowało się zarówno matematyką, jak i muzyką. Znamy nazwisko takiego amerykańskiego muzyka Art Garfunkel.
O, oczywiście.
On skończył studia matematyczne. Zresztą wtedy, kiedy rozpoczynał swoją wielką karierę, to było tuż przed dyplomem z matematyki.
No proszę, to naprawdę piękna opowieść. Ja interesowałem się mocno historią duetu Simon i Garfunkel, ale od pana profesora dowiaduję się, że on był matematykiem. Czyli uczymy się przez całe życie. Dziękuję bardzo za tą piękną opowieść. Oczywiście to nie jest kropka. Proszę kontynuować.
Tak, mówiłem już o Witoldzie Lutosławskim,
tak,
który również studiował matematykę, ale polecam też naszym słuchaczom, na pewno na YouTubie znajdą, jeżeli wpiszą takie nazwisko, Thomas Lehrer. On tworzył muzykę, czy właściwie tworzy nadal, bo wydaje mi się, że on jeszcze chyba żyje, która jest związana z matematyką i to w taki bardzo wesoły sposób opowiada o matematyce. Także polecam. Thomas Lehrer, amerykański muzyk, którego piosenki są przepełnione matematyką.
To naprawdę piękny wątek w tej dzisiejszej opowieści, w dzisiejszej rozmowie. O związkach matematyki z muzyką. Wiem, że i pan profesor jest fanem, jednym z ulubionych artystów, muzyków pana profesora jest Carlos Santana. Posłuchamy go za moment, a po nim przejdziemy do kolejnego etapu naszej rozmowy. Ten etap będzie związany z podróżami pana profesora. No ale zanim to nastąpi, Carlos Santana w utworze Corazon Espinado.
Niedziela z kulturą.
Carlos Santana, Corazon Espinado, przebite serce. Carlos Santana jest jednym z ulubionych artystów mojego rozmówcy, profesora doktora habilitowanego Andrzeja Cegielskiego. A my wracamy do głównego nurtu. Wykonywany zawód i profesura, mam tu na myśli tytuł naukowy, otwarła przed panem wiele drzwi na świecie. Pracował pan na Uniwersytecie w Kuwejcie, między innymi. Jak pan tam trafił?
Akurat wtedy skończyłem pewien etap na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo byłem przez 7 lat dziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Chciałem troszeczkę od takich spraw administracyjnych odpocząć w ogóle od takiego życia codziennego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zdecydowałem się, że złożę wniosek o zatrudnienie na Uniwersytecie w Kuwejcie. Namówił mnie do tego kolega, który już tam pracował. No i mój wniosek został zaakceptowany i w tym samym w latach 2014-2016 przez 2 lata pracowałem na Uniwersytecie w Kuwejcie, gdzie uczyłem Arabów matematyki, a konkretnie różniczkowania.
Mhm. Czy tamtejszy uniwersytet odróżnia się od europejskich odpowiedników? Czy było coś zaskakującego?
Odróżnia się, to znaczy jest to uniwersytet dosyć duży, bo ma 40-50 tysięcy studentów. Przy czym poziom uniwersytetu jest znacznie niższy niż przeciętnego uniwersytetu europejskiego. Ja mówię tutaj powiedzmy o Uniwersytecie Zielonogórskim jako takim przeciętnym uniwersytecie europejskim. Mhm. Ale to, co mnie tam zaskoczyło, to jakie pilni są studenci. Ja miałem głównie, nauczałem dziewczyny tej matematyki. Widziałem, jak one pilnie się uczą do egzaminu, na wykładach zadają pytania. Później widziałem, w jaki sposób zdają. Przy czym to, co mnie zaskoczyło, to, że te dziewczyny uczyły się głównie na pamięć, ale matematyki nie da się nauczyć na pamięć. Tego się na pamięć nie da zrobić. Trzeba przede wszystkim zrozumieć. Pamięciowego opanowania materiału jest bardzo niewiele w matematyce. I to jest właściwie powód, dla którego ja wybrałem matematykę, żeby trzeba było więcej robić rozumem, a mniej, bardziej rozumowaniem, a mniej pamięcią. I to mnie właśnie zaskoczyło, że w krajach arabskich nauczanie polega na tym, żeby opanować coś na pamięć. Wydaje mi się, że to jest związane chyba tym, że Arabowie, czy muzułmanie właściwie, bo to nie należy tylko mówić o Arabach, tylko o muzułmanach, że oni uczą się Koranu na pamięć. I to im w jakiś sposób zostaje i wydaje mi się, że wszystkiego można się nauczyć na pamięć. A to z matematyką niestety tak nie jest.
No właśnie, a co w sposobie nauczania matematyki jest najważniejsze? Tak, żeby student potrafił ogarnąć jej przestrzenie, zrozumieć ją i stosować praktycznie. Czy była może jakaś grupa na studentów na Uniwersytecie w Kuwejcie, która miała trochę inne podejście?
To znaczy zdarzali się studenci lepsi, którzy rzeczywiście zadawali bardzo mądre pytania i później ładnie zdawali egzaminy, ale to było naprawdę niewielki odsetek. Tak porównując to ze studentami polskimi, studenci polscy są dużo lepiej przygotowani do tego, żeby zrozumieć pewne rzeczy z matematyki, ale są bardzo leniwi. Po prostu wydaje mi się, że po co się tego uczyć, skoro wszystko można znaleźć w internecie. tu w ogóle tak się nasuwa taka myśl, takie pytanie, czy matematyka w ogóle do czegoś jest potrzebna przeciętnemu człowiekowi? Czy przeciętny człowiek musi coś z tej matematyki zrozumieć? Wydaje mi się, że jeśli człowiek chce pozostać przeciętny, to matematyka mu rzeczywiście do niczego nie będzie potrzebna. To chyba tylko do tego, żeby później, jak ma własne dzieci, żeby im pomagać w tej matematyce, albo żeby w teleturniejach odpowiadać na pytania, które w jakimś sensie są związane z matematyki, z matematyką.
No, a co właśnie, co jest najważniejsze? Może nie tyle w samym procesie dydaktycznym, chociaż to się ściśle wiąże. Co jest najważniejsze, żeby to właśnie student potrafił puścić te, nie wiem, wodze wyobraźni, ogarniać te wielkie przestrzenie matematyczne?
Najważniejsza jest logika w tym wszystkim, żeby umieć w sposób logiczny myśleć, żeby umieć wyciągać wnioski przesłanek. Poza tym obserwowanie świata, bo matematyka wzięła się stąd, że ludzie obserwują i obserwowali świat. I to w połączeniu właśnie z logiką daje efekty później w postaci osiągnięć w matematyce.
Czy trzeba w takim razie mieć jakieś szczególne predyspozycje, poza logicznym myśleniem oczywiście, żeby zrozumieć matematykę, żeby zostać matematykiem?
Oprócz tego, że właśnie te predyspozycje związane z logicznym myśleniem, to praca i jeszcze raz praca, bo nie wystarczy myśleć logicznie, ale trzeba jeszcze ciężko pracować.
No tak, brzmi prozaicznie, ale chyba tutaj niczego bardziej romantycznego poza pracą nie da się do tego dołożyć.
No może jeszcze dodam tyle, bo jeżeli czasami niektórzy się pytają, czy do czego nam jest potrzebna matematyka, no można się równie dobrze zapytać, do czego nam jest potrzebna muzyka,
no
czy
tak.
Malarstwo. Hmm. Czy jeżeli ktoś stara się coś zrozumieć z muzyki, to musi być od razu kompozytorem lub pianistą? No nie, no może zrozumieć, może mu się muzyka podobać, może słuchać z chęcią muzyki, natomiast nie musi wcale od razu być kompozytorem. Podobnie jest z alpinizmem. Dlaczego ludzie uprawiają alpinizm? Czy to jest człowiekowi do czegoś potrzebne? Nie, dlatego że ich to fascynuje. I tak samo matematyków fascynuje matematyka. Jeżeli popatrzymy na maturę z matematyki, nawet tą rozszerzoną, ja tak chcę właśnie nawiązać do alpinizmu, to ta matura rozszerzona z matematyki odpowiada wejściu na gubałówkę. Jeszcze stąd jest daleko do taternictwa, alpinizmu czy himalaizmu. Jednak ludzie boją się tej matematyki na tyle, że nie chcą nawet na tę gubałówkę wejść, wolą wędrować po płaskim, bo uważają, że nawet pagórki mogą zaszkodzić ich zdrowiu. A to jest nieprawda, dlatego że jeżeli człowiek rozwija swój umysł przez całe życie, to do późnej starości ten umysł pracuje no tak jak w zegarku.
Pozostając jeszcze przy no, takiej próbie zgłębienia tajemnic nauczania matematyki, ja chciałbym spytać jeszcze o to, czy są kraje, które ze względu na, nie wiem, może specyfikę szkolnictwa lub modele wychowania młodzieży odnoszą ponadprzeciętne sukcesy w matematyce. Czy to się da jakoś zaobserwować?
No, wydaje mi się, że takim krajem jest Izrael, w którym młodzież osiąga duże postępy w nauce i później wiele z tych ludzi w Izraelu jest słynnymi matematykami. Jeżeli popatrzymy na ludność Izraela, która wynosi rzędu gdzieś chyba 8, może do 10 milionów, czyli to jest chyba około 1 promila wszystkich ludzi na świecie, tak, bo mamy około 7-8 miliardów ludzi, to matematyków wśród ludzi z Izraela, czy wśród ludzi, wśród Żydów, jest około 20% wśród tych najlepszych matematyków. Także to widać, że tam widocznie ta nauka osiąga, że są sukcesy w nauczaniu tej matematyki. Żydzi mają ciągnięcia, jeżeli chodzi w ogóle o nauczanie, już od momentu, gdy rozpierzchli się po świecie, stwierdzili, że ważne jest to, żeby młodzi ludzie, w tym wypadku to byli tylko chłopcy młodzi, byli poddani obowiązkowemu nauczaniu w szkołach. Tego w Europie tego nie było, a u Żydów to było już od samego zarania, jak tylko została zniszczona Jerozolima i oni rozjechali się po całym świecie.
Zwróciłbym uwagę na jedną rzecz. Żydzi też mają tradycję pamięciowego opanowywania Tory i swoich świętych ksiąg, ale być może tu jest jeszcze coś więcej. Może liczą
tak, to
się...
To prawda, że mają te, że pamięciowo też opanowują Torę, ale ja się tak zastanawiałem na tym, skąd to może wynikać. Wydaje mi się, że to może wynikać z pisma hebrajskiego. Jeżeli uczy się tego pisma młodych ludzi w szkole, to tam obok tych liter są jeszcze znaki diakrytyczne, które, bo właściwie te litery to są głównie spółgłoski. No są oczywiście oprócz tego jeszcze alef na przykład, są też samogłoski, ale głównie są to spółgłoski. I te znaki diakrytyczne wskazują na to, w jaki sposób należy później to słowo wymawiać. Ale później, jak już dzieci nauczą się czytać i pisać, te znaki diakrytyczne są usuwane. Jak dzisiaj popatrzymy na tekst po hebrajsku, to tam nie ma tych znaków diakrytycznych. Czyli one muszą wykonać tą abstrakcyjną w głowie, to rozumowanie abstrakcyjne, co
jednak
to jest za słowo. Każde słowo można na wiele, można w różny sposób odczytać. I na tym też polegała trudność w odczytaniu Biblii w oryginale po hebrajsku.
No to nam trochę być może rozjaśnia horyzont, bo tu przygotowałem jeszcze takie pytanie o noblistów z matematyki. No tu częściowa odpowiedź już pan profesor jej udzielił, bo chciałem zapytać, dlaczego niektóre społeczeństwa mają dużo noblistów z matematyki, a innym idzie trochę gorzej. Czy też liczy się tradycja przekazywania wiedzy na danym uniwersytecie? Do tego, co pan profesor powiedział, czy na przykład noblista ma większą szansę wyedukować kolejnych noblistów, czy to jest kwestia o jeszcze innej złożoności?
Pierwsza rzecz to jest taka, że nie ma Nagrody Nobla z matematyki.
O!
Nie, z matematyki Nobel nie ustanowił Nagrody Nobla w zakresie matematyki. I z tym się wiąże pewna anegdota, mianowicie tak podejrzewa się, że to było związane z tym, że pewien matematyk szwedzki, Mita Kleffler, odebrał, że tak powiem w cudzysłowie, ukochaną Nobla i dlatego on się chciał zemścić i nie ustanowił Nagrody Nobla w zakresie matematyki. Niemniej jednak wielu matematyków otrzymało Nagrodę Nobla, tylko że nie z matematyki. Głównie to były Noble z ekonomii. Ale te Noble z ekonomii zostały ustanowione chyba dopiero w latach 60., czy może w 50., nie pamiętam dokładnie kiedy. Ale co ciekawe, jeden taki słynny matematyk brytyjski, Bertrand Russell, nie wiem, czy to nazwisko jest znane.
No tak, myślę, że jest.
To jest właściwie filozof, logik, ale również matematyk. To już mniej na pewno wiemy o tym, że Bertrand Russell otrzymał Nagrodę Nobla z literatury. za jego właściwie eseje dotyczące...
No tak, on się wielu z nas kojarzy literacko właśnie.
No właśnie, a to on właściwie literacko, to było jego właściwie twórczość na marginesie. On napisał książkę Principia Matematice, podstawy matematyki i położył wiele rzeczy, które on tam napisał, są podstawami matematyki współczesnej, szczególnie w zakresie tak zwanej teorii zbiorów i logiki.
Jeszcze nawiązałbym do podróży pana profesora o Kuwejcie i o Izraelu, już nieco słyszeliśmy. Do tego należy dołożyć jeszcze Chiny i Japonię co najmniej. Czy w związku z tym zdarzyło się panu, że przeżywał pan szoki kulturowe tak zwane? Czy też świat tak już się mocno zglobalizował, że wszędzie czuł się pan profesor jak u siebie w domu?
Szoki kulturowe, które przeżywałem, to właściwie głównie dlatego, że w krajach Dalekiego Wschodu trudno było dogadać się w jakimkolwiek języku z tymi ludźmi. Tam bardzo mało ludzi mówi w języku angielskim. Czy to w Chinach, czy to w Japonii, czy to w Tajlandii, gdzie byłem. Jak się tak idzie po ulicy, to bardzo, bardzo trudno znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku. Ale czasami zdarzało mi się doznać bardzo przyjemnej niespodzianki. Mianowicie kiedyś w Bangkoku szedłem sobie ulicą i poprosiłem pewnego Taja, bo tak nazywają się obywatele Tajlandii, żeby mi zrobił zdjęcie. Tak mu pokazałem aparat, bo myślałem, że on w ogóle po angielsku nie mówi. On oczywiście zauważył, że ja chyba mówię po angielsku, więc też zaczął po angielsku mówić. Spytał się, skąd jestem. Mówię, że z Polski. On mówi, o, z Polski. Lato, szarma.
Ale... ja podobnie miałem w Afryce Północnej kiedyś.
Ale tak. co mnie też zdumiało, że oprócz tych nazwisk piłkarzy mówił również Maria Curie Skłodowska i Stefan Banach. To mnie zaskoczyło. I pytam się, kim on jest z zawodu. On mówi, że on jest nauczycielem, że w szkole średniej naucza i stąd zna te nazwiska. A piłka nożna była jego akurat takim hobby.
Mm-hmm. No i w ten sposób przechodzimy, bo padło nazwisko Stefana Banacha, do wybitnych polskich matematyków. Wspomnijmy ich jeszcze. Przed II wojną światową istniała tak zwana Szkoła Lwowska Matematyków, a jednym z jej najwybitniejszych przedstawicieli był właśnie Stefan Banach. Co ciekawego możemy jako słuchacze i jako prowadzący usłyszeć od pana profesora na ten temat?
Stefan Banach był największym odkryciem Hugona Steinhausa. To był też taki inny znany polski matematyk, który robił swój doktorat w Göttingen. To była wtedy właściwie Mekka dla matematyków Göttinga. Tam robił u Hilberta swój doktorat. I po doktoracie w Krakowie przechadzał się po plantach i w pewnym momencie usłyszał rozmowę dwóch młodych ludzi w wieku około 20-22 lat, którzy rozmawiali na temat pojęć współczesnej matematyki, które były właściwie bardzo świeże wtedy. To tylko niewiele ludzi znało to. Mhm. Jednym z tych ludzi był właśnie Stefan Banach. Tak na marginesie powiem, że ławeczka, na której właśnie ten Stefan Banach rozmawiał z drugim matematykiem Otto Nikodymem, stoi dzisiaj, parę lat temu została ufundowana, stoi na plantach w Krakowie i polecam, jeżeli ktoś będzie w Krakowie, żeby przejść się po plantach i usiąść właśnie między Banachem a Nikodymem. Być może, że jakaś wiedza spłynie wtedy na nich. Tak jak powiedziałem, Banach był odkryciem Steinhausa. On, mimo że nie miał skończonych studiów, został zaproszony do tego, żeby został asystentem we Lwowie, na uniwersytecie. Bardzo szybko została założona właśnie Lwowska Szkoła Matematyczna. To była właściwie najsłynniejsza szkoła matematyczna na świecie wtedy. Do Lwowa przyjeżdżali matematycy z całego świata, żeby się czegoś nauczyć od nich. W tej szkole, głównie za sprawą Banacha, powstała zupełnie nowa dziedzina matematyki, tak zwana analiza funkcjonalna. Coś, czego wcześniej w ogóle nie było. I właściwie Banach stworzył tę analizę funkcjonalną. Napisał podręcznik, który właściwie jeszcze do dzisiaj, którego to jeszcze do dzisiaj można nauczać studentów. I tam było dużo więcej matematyków. Część z nich czasie wojny, czy tuż przed wojną wyjechała do Stanów. Na przykład Stanisław Ulam jest też takie nazwisko polskiego matematyka z tej szkoły lwowskiej. On później pracował w Los Alamos w tym słynnym projekcie Manhattan i jest uważany za jednego z twórców bomby wodorowej. Inni matematycy nie mieli tyle szczęścia. Hugo Steinhaus miał to szczęście, że ukrywał się w czasie wojny jako osoba, która była pochodzenia żydowskiego, musiał się gdzieś na wsi ukrywać i przeżył wojnę. Natomiast wielu matematyków tej wojny nie przeżyło, zostało zamordowanych. Juliusz Schauder, słynny polski matematyk. Stefan Kaczmarz zginął w czasie działań wojennych. Ale również taki też znany matematyk, on był premierem w II Rzeczpospolitej, Kazimierz Bartel.
Bartel, tak jest.
On został zamordowany we Lwowie, bo Niemcy zaproponowali mu, był takim fikcyjnym czy marionetkowym premierem rządu tej generalnej guberni. On się na to nie zgodził. Dwa dni później został rozstrzelany. I właściwie ta szkoła matematyczna wraz z zakończeniem wojny zakończyła swoje działanie, ponieważ zabrakło tych matematyków. Stefan Wanach zmarł krótko po zakończeniu II wojny światowej. Inni ludzie się rozjechali. Jeszcze właściwie był Władysław Orlicz, który później w Poznaniu kontynuował swoją działalność matematyczną. Ale te wszystkie nazwiska, czy Karol Borsuk, to są nazwiska, które na świecie są niezwykle znane. To są ludzie, którzy w innych krajach czasem nie wiedzą, że to są Polacy, ale te nazwiska są bardzo często cytowane.
No to rzeczywiście cała plejada wielkich nazwisk, tu do tego możemy dorzucić jeszcze polskich matematyków, którzy rozszyfrowali sekret niemieckiej maszyny Enigma.
Tak, to jest Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski. Oni już w roku 1932 rozszyfrowali tą maszynę szyfrującą Enigma. Niemcy uważali do końca II wojny światowej, uważali, że to jest maszyna, która jest nie do rozszyfrowania. Byli tak pewni, że te szyfry, które są przez nią wysyłane, że te wiadomości są tak dobrze zaszyfrowane, że nie ma możliwości ich rozszyfrowania. Już w 1932 roku ta trójka polskich matematyków rozszyfrowała to Enigmę. Potrafili nadawane przez te szyfry odczytać. Później ta maszyna była ulepszana i w pewnym momencie, już chyba w 1939 roku, polscy matematycy, nie mając odpowiedniego sprzętu, nie byli już w stanie technicznie podołać dalszemu odszyfrowywaniu i dlatego wtedy przekazali to Anglikom, tą swoją wiedzę, i Anglicy mówią, że gdyby nie Polacy, to oni nie byliby w stanie później pracować nad tymi szyframi i nie potrafiliby odszyfrować tych wiadomości.
No wnuk jednego z nich, takiego znanego angielskiego matematyka Turinga, złożył hołd tym polskim matematykom w ostatnim czasie. Niestety, skoro o czasie mówię, to czas przeznaczony na naszą rozmowę dobiega końca. Ja bardzo dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję bardzo.
A moim i Państwa gościem był profesor doktor habilitowany Andrzej Cegielski, matematyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego. A już za chwilę Andrzej Pierzchała i Grzegorz Bugaj, a ja spotkam się ponownie z Państwem tuż po wiadomościach po godzinie 13.
Niedziela z kulturą.
Alfabet kultury Andrzeja Pierzchały. R jak Rzeszewski. Mieczysław Rzeszewski, artysta plastyk. Urodził się 1 stycznia 1931 roku w Pakości na Kujawach. Zmarł 27 czerwca 2005 roku. Pochowany jest w Zaułku Zasłużonych na Gorzowskim Cmentarzu Komunalnym. Ma również tablicę w Alei Gwiazd na Starym Rynku. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizował się w projektowaniu wnętrz. W Gorzowie zamieszkał w 1957 roku. W latach 1957-1970 pracował jako wykładowca w liceum pedagogicznym, a następnie w studium nauczycielskim w Gorzowie. Potem zajmował się wyłącznie pracą twórczą i działalnością na rzecz miasta jako radny miejski oraz w wielu stowarzyszeniach o profilu kulturalnym. W Radzie Miasta Gorzowa zasiadał blisko 30 lat. Był prezesem gorzowskiej części zielonogórskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Działał w Gorzowskim Towarzystwie Kultury, był też delegatem do Narodowej Rady Kultury, troszczył się o kulturę miasta, uczestnicząc we wszystkich możliwych gremiach. Był duszą elitarnego stolika numer 1, nieformalnej grupy mającej decydujący wpływ na życie kulturalne w mieście przez lata całe. Z jego opiniami liczyły się władze wszystkich szczebli lokalnych. Zrealizował projekty wnętrz: kawiarnia letnia, ośrodek wypoczynkowy Stilonu w Lubniewicach, klub Not, obecnie klub Magnat w Miejskim Centrum Kultury, restauracja Pegas, restauracja Słowiańska, restauracja hotelu Stilon, restauracja Woronesz, biuro wystaw artystycznych, centrum promocji Stilonu, klub myśli twórczej Ramus, ośrodek wypoczynkowy Ustronie Leśne, restauracja Polonia we Frankfurcie nad Odrą, ośrodek wypoczynkowy Stilonu w Międzyzdrojach, wnętrza w budynkach wznoszonych przez przemysłówkę w Polsce i w Niemczech oraz wnętrza domów prywatnych. Najbardziej lubił metaloplastykę. Często wykorzystywał metal we wnętrzach, a także projektował liczne bramy, kraty, ogrodzenia ważnych miejsc i tym podobne, potem precyzyjnie wykonywane przez artystów, rzemieślników z tej branży, najczęściej braci Karniów. Inne ważniejsze realizacje: brama do Pałacu Biskupiego przy ulicy 30 stycznia, ogrodzenie przy fontannie na Starym Rynku, mostek w Parku Wiosny Ludów, fontanna w Parku Kopernika oraz elementy metaloplastyki w kościele w Dębnie. Zaprojektował scenografię do sztuki Anioł na dworcu, wystawianej w 1966 roku w Gorzowskim Teatrze w reżyserii Krystyny Tyszarskiej z Kołudy. Mieczysław Rzeszewski uprawiał dziedzinę sztuki, której nie ma wystaw ani wernisaży. Nie można kolekcjonować tego typu prac, ale to właśnie one najczęściej ulegają destrukcji, niszczone przy najbliższym remoncie wnętrza. Niewiele prac Rzeszewskiego pozostało nadal w krajobrazie Gorzowa, choć to one wyznaczały oryginalność miasta i miały wpływ na upodobania plastyczne mieszkańców. Przygotowując biogram, korzystałem ze słownika landsbergskich i gorzowskich twórców kultury.
Niedziela z kulturą.
Ze świata popkultury.
I mamy pierwszą niedzielę grudnia, w tym roku od razu mikołajkową, więc udanych prezentów życzę, w których moim zdaniem nie powinno zabraknąć bądź to dobrej płyty lub książki. A biorąc pod uwagę cały ten rok, to może warto wspomóc naszych rodzimych artystów. Nie będę podawał dokładnych nazwisk, każdy przecież lubi co innego, ale nie o tym dzisiaj. Koniec roku to tradycyjnie różnego rodzaju podsumowania. I tak, największa platforma streamingowa na świecie publikuje takie właśnie podsumowanie, z którego możemy się dowiedzieć, który artysta był najczęściej odsłuchiwany na całym świecie, ale i w Polsce. Mowa o 320 milionach słuchaczy. Może zacznę od naszego rynku muzycznego. Najpopularniejszymi artystami w naszym kraju są raperzy. Zresztą ten trend trwa już od jakiegoś czasu. Więc na 5 Mata, wyżej BDO, Lanek, Kebona Fide, który przeskoczył aż 5 miejsc w porównaniu z zeszłorocznym zestawieniem, a na 1 Taco Hemingway.
O, tańczę polskie tango, nogi w błocie mam, bo Wisła to grząskie bagno, narodowe barwy mamy jak Santa Claus i to ma sens, bo przestałem wierzyć w Polskę dawno, ej!
Popularniejsze albumy także należą w większości do raperów. Na 1 Mata i 100 dni do matury, później Kebona Fide i jego Romantic Psycho. Jest i Bedeus z płytą Opowieści z Doliny Smoków, ale na 4 miejscu niemałe zaskoczenie, bo to artystka, która niszczy ten hip-hopowy wieżowiec. Mowa o Sanie, która szturmem zdobyła naszą popową scenę, ocierając się momentami o alt-pop. Płyta Królowa Dram to wielce ciekawe wydawnictwo ze świetnymi tekstami, dlatego warto przyglądać się rozwojowi kariery tej wokalistki.
Mogę wznieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. A ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi.
Szampan to także jeden z najpopularniejszych utworów w naszym kraju. Zadebiutował na 7. miejscu. A wyżej przede wszystkim polska muzyka, choć na 2. znajdziemy The Weeknd i Blinding Lights. Ale jest też wspomniane już polskie tango Tako, a na 1. Kebona Fide z Darią Zawiałów, o której już teraz mówi się królowa polskiej alternatywy w piosence Bubble Tea. To jeszcze rzut oka na cały świat. Najpopularniejszym artystą 2020 roku z ponad 8 miliardami odtworzeń jest raper Bad Bunny. A dopiero na 2. miejscu Drake, który okupował szczyt w 2018, 16 i 15 roku. A Bad Bunny to tak naprawdę Benito Antonio Martinez Ocasio, portorykański raper i piosenkarz. Jego muzykę często określa się jako latynoski trap i reggaeton, ale włącza też inne gatunki jak rock, bachata i soul. Wśród najpopularniejszych artystek po raz 2. z rzędu na 1. miejscu znajdziemy Billie Eilish, za nią Taylor Swift, Ariana Grande czy Halsey. A najczęściej słuchanym utworem okazał się numer Blinding Lights The Weeknd, który odtworzono ponad 1 600 000 razy. Przypomnę, u nas na 2., bo bardziej cenimy rodzimych artystów. I dobrze.
Niedziela z kulturą.
Zbliża się nieuchronnie okres świąt Bożego Narodzenia i związane z nim okazje prezentowe. Od świętego Mikołaja, czy pod choinkę, etc. To też w moim swoistym książkowym serialu pojawiać się będą pozycje, które spełniają takie właśnie kryteria, jak na przykład biografie. Dziś więc pierwsza tego typu, czyli biografia Rockiego Marciano, legendarnego boksera, pierwowzoru filmowego Rockiego, wykreowanego przez Sylwestra Stallone. Autorstwa wytrawnego biografa Przemysława Słowińskiego. A tytuł? Rocky. Prawdziwa historia. I jeszcze marketingowy dopisek na okładce. Ta książka znokautuje cię jak Rocky Marciano. Zatem 376 stron, prolog i 9 rozdziałów oraz zakończenie, wykaz walk zawodowych, honoraria, wykaz walk amatorskich, kalendarium i indeks nazwisk oraz bibliografia. Rocky Marciano. Z zawodowego ringu zszedł niepokonany. Wygrał aż 49 kolejnych walk, z czego 88% przed czasem, ustanawiając rekord do dziś niepobity przez żadnego boksera kategorii ciężkiej. Syn włoskich emigrantów, jego prawdziwego nazwiska, Rocco Francis Marciano, nie mogli wymówić komentatorzy walk, zaczął więc występować pod pseudonimem Marciano. Eksperci nie wróżyli mu wielkiej kariery bokserskiej. Uważali, że jest za stary, rozpoczynając walki w ringu miał 24 lata, za niski, 178 cm, za lekki, 88 kg wagi, poza tym miał krótki zasięg ramion, 172 cm tylko, i dysponował bardzo słabą techniką. Zajął się nim Charley Goldman, odkrywca i wychowawca 4 zawodowych bokserskich mistrzów świata. Wykorzystał największy atut młodego Włocha, ponadprzeciętną odporność na ciosy i ból, dzięki której zyskał przydomek The Rock, skała. Pod jego ciosami pękały za to szczęki rywali. Na przykład Carmine Vingo został przewieziony do szpitala ze złamaną podstawą czaszki i wylewem krwi do mózgu. Przez tydzień znajdował się w śpiączce i miał sparaliżowaną połowę ciała. Marciano był niepokonanym mistrzem świata wszechwag w latach 1952-56. W lipcu 1969 roku, a więc 13 lat po zakończeniu kariery, zgodził się wystąpić w fikcyjnym filmowym pojedynku bokserskim u boku innej w tamtych czasach niepokonanej legendy boksu, Muhammeda Alego. Dla potrzeb walki schudł ponad 20 kilo, a dla potrzeb kina założył perukę. Porównując 58 parametrów obu zawodników mierzonych podczas walki, najsilniejszych w tamtym czasach superkomputer NCR-315 przyznał zwycięstwo Rockiemu przez nokaut w 13 rundzie. Książkę tę, napisaną żywym i obrazowym językiem, z nieoczekiwaną zawartością wielu dygresji, na przykład kulinarnych, oryginalne przepisy choćby na carpaccio, ale też kulturowo-społecznych, czyta się, jak to się ładnie mówi, jednym tchem. A Rocky to wszak również dzięki filmowym, fikcyjnym przygodom w kolejnych bodaj 5 sequelach, to tak zwany mieszkaniec masowej wyobraźni, czyli kultury masowej w sensie najszerszym. Przemysław Słowiński, Rocky, prawdziwa historia, wydawnictwo Zona Zero, Warszawa, 2020 rok.